Rozdział 35. Smutek. Skoro ochłonąłem z pierwszego zwierzeniem się ciotki wywołanego wrażenia, zaproponowałem panu Dickowi przechadzkę do sklepiku pewnego mydlarza, gdzie będzie mógł zająć wolne po panu Peggotty miejsce. Sklepik mydlarza znajdował się na Hungerford Market, a Hungerford Market wyglądało wówczas inaczej niż obecnie. Przed wejściem do domu był ganek. Drewniane słupki tworzyły kolumnadę, co wprawiło w zachwyt pana Dicka. Przyjemność mieszkania ponad podobnym dziełem sztuki i dobrego smaku czyniła go niewątpliwie pobłażliwym dla wszelkich innych niedogodności. Te wszelako ograniczały się do dolatującego ze sklepiku zapachu mydła i łoju oraz braku przestrzeni. Zresztą pan Dick najzupełniej był zadowolony z lokalu. Wprawdzie pani Krupp zdążyła już uprzedzić go, że nie będzie tam miał dość miejsca, żeby pochuśtać kota. Lecz pan Dick, siadając w nogach łóżka i pocierając kolana, zauważył tylko: nie potrzebuję przecie chuśtać kota. Nie chuśtałem kota nigdy, więc to mi wcale nie zawadza. Starałem się wybadać, czy rozumie całą wielkość zmiany zaszłej w położeniu mej ciotki. Nie rozumiał, jak się tego domyślałem zresztą. Wiedział tylko, że mu ciotka powiedziała przedwczoraj: teraz dopiero przekonamy się, czy jesteś istotnie takim filozofem, za jakiego zawsze cię uważałam. Upewnił ją, że się na nim nie zawiedzie, a wówczas ciotka rzekła: Dick, jestem zrujnowana. A on na to: doprawdy? Ciotka zaczęła wychwalać moc jego duszy, co mu niesłychaną sprawiło przyjemność. Potem nastąpił wyjazd do Londynu. W drodze jedli kanapki i pili porter. Opowiadał mi to pogodny, wesół, siedząc na krawędzi łóżka i pocierając kolana, z szeroko otwartymi oczyma i łagodnym uśmiechem, który zrazu pobudził mnie do przekonywania go, że ruina to nędza, a nędza w głód łacno zmienić się może. Pożałowałem jednak mej szorstkości, widząc, jak zbladł nagle, a łzy, które puściły się mu z oczu, rozmiękczyłyby pewno twardsze od mego serca. Starałem się pocieszyć go i przekonałem się wkrótce, że uprzedni jego spokój wypływał z nieograniczonego zaufania do mądrości i praktyczności najgodniejszej podziwu kobiety, jak zwykł był nazywać ciotkę. Nic ją, zdaniem jego, zwalić z nóg nie mogło. — Cóż teraz poczniemy? — spytał mnie. — Jest memoriał. — Najpewniej — odrzekłem. — Wszystko, co możemy dziś, kochany panie Dicku, przedsięwziąć, to zachować spokój, aby się ciotka nie domyślała nawet, żeśmy z sobą o tym mówili. Zgodził się na to w zupełności, błagając mnie, abym go przestrzegł, jeśli by się zapomniał i uchylił z wytkniętej drogi. Muszę wyznać, że strach, którego mu napędził, podziałał na niego ujemnie. Przez resztę wieczoru spoglądał na ciotkę oczyma pełnymi łez, poczuwając się zaś do tego, odwracał głowę, by powstrzymać łzy. Nie pomagało to jednak nawet wówczas, gdy siedząc nieruchomy, przewracał oczyma. Na leżący na stole przy wieczerzy, niewielki wprawdzie, bochenek chleba spoglądał tak, jak gdyby spoza niego głód już wyglądał. A gdy go ciotka zachęcała do jedzenia, dostrzegłem, że skrzętnie chował do kieszeni okruchy chleba i sera. Pewien jestem, że myślał wówczas o zapasach dla nas wszystkich na czarną godzinę. Ciotka ze swej strony zachowywała się z największym spokojem, co było przykładem dla nas wszystkich, a zwłaszcza już dla mnie. Uprzejma była niesłychanie dla Peggotty, z wyjątkiem, gdy mą piastunkę nazywałem jej dziwacznym, z którym się ciotka pogodzić nie mogła, imieniem. Chociaż wiedziałem, jak obco ciotka się czuje w Londynie. Zdawała się być tym razem u siebie w domu. Zajmie mój sypialny pokój, ja zaś nocować będę w bawialnym, czuwając nad bezpieczeństwem. Szczęściem zawsze, przez wzgląd na pożar, mieszkaliśmy w pobliżu rzeki. Okoliczność ta widocznie ją uspokajała. Trot, kochanku, rzekła, widząc, że się zabieram do przygotowania jej codziennego wieczornego napoju. Nie trzeba. Jak to nie, ciociu? Zamiast wina wlej trochę piwa. Ależ mamy wino, a ciotka zawsze pijała wodę z winem, zauważyłem. Wino zachowaj na wypadek choroby. Musimy oszczędzać, moje dziecko. Trochę piwa wystarczy mi teraz. Sądziłem, że biedny pan Dick trupem padnie. Znając jednak stanowczość mej ciotki, wyszedłem po piwo. Że zaś było już późno, Peggotty i pan Dick wyszli wraz ze mną. Rozstaliśmy się na rogu ulicy. Pan Dick z ogromnym latawcem w ręku wydał mi się uosobieniem ludzkiej niedoli. Wracając, zastałem ciotkę chodzącą wzdłuż i wszerz po pokoju. Szarpała palcami obrzeżenie nocnego czepka. Zagrzałem wodę, sporządziłem napój. Nałożywszy czepek, zasiadła w fotelu. Wiesz co, kochanku, może i lepsze niż z winem, rzekła popijając. Mniej to żółć rozgrzewa. Z twarzy mej musiało przebijać niejakie powątpiewanie, gdyż dodała natychmiast: ciii, dziecko, daj Boże tyle biedy, ile jej w zmianie wina na piwo. Nie o sobie myślę, ciotko, odrzekłem. Więc cóż, to, że ja, a ty, ciotko, to dwie wcale różne rzeczy. Głupstwa gadasz, dziecko. Zdawała się rozweseloną, popijając wodę z piwem. W wesołości tej zaledwie przebijał pewien przymus. Trot, ozwała się po chwili, wiesz, że nie lubię na ogół obcych twarzy, ale ta twoja Berkis podoba mi się niewątpliwie. Cieszy to mnie nieskończenie, kochana ciotko, odrzekłem. Podziwiam tylko świat ten, mówiła pocierając nos, i nie rozumiem, jak można żyć z takim imieniem. Myślę, że śmieszne po prostu. I ona może to myśli, ależ nie jej w tym wina. A wiem, jednak to niewesołe. Dobrze, że ją teraz nazywać możemy po mężu, Berkis. Brzmi to wcale przyzwoicie. Niesłychanie przywiązana do ciebie, Trot. Co? Życie by za mnie oddała. Życie, mruknęła ciotka. Wariatka ta chciałaby oddać wszystko, co posiada. Dowodzi, że nie wie, co robić z pieniędzmi. Sądzę, że łza rozrzewnienia spłynęła do szklanki, którą ciotka w tej chwili podnosiła do ust. Najzabawniejsza pod słońcem kobieta, ciągnęła. Od pierwszej chwili, gdy ją spostrzegłam, tam przy biednej twojej matce, zauważyłam już, że jest najzabawniejszą pod słońcem kobietą. Poczciwa. Śmiała się, lecz ręczę, że dlatego tylko, aby mieć pretekst otarcia łez z oczu. Po chwili mówiła znów, popijając wodę z piwem. Niech się wielkie ulitują nieba. Wiem wszystko, Trot. Berkis opowiedziała mi wszystko, gdyś wychodził z Dickiem. Wszystko wiem. I tego tylko zrozumieć nie mogę. Czego się chce tym opętanym dziewczętom? Głową mur rozbijać, co? Szalone. Biedna Emilka, zauważyłem. O, biedna, powinna była pomyśleć o tym, zanim spowodowała tyle smutku i boleści. Biedna, ucałuj mnie, chłopcze. Ciebie to żałuję, żeś zbyt wcześnie narażony został na tak gorzkie rozczarowanie. Chciałem już odejść, ale zatrzymała mnie. A ty sam, dziecko, rzekła, wyobrażasz sobie, żeś zakochany? Wyobrażam, zawołałem płonąc cały. Ależ ja ją ubóstwiam, kochana ciotko. Tę swą Dorę, co? Gotów jesteś wmawiać we mnie, że ta mała jest czarodziejką? Nikt, kochana ciotko, kto jej nie widział, nie może nawet wyobrazić sobie, jaka ona jest. Głupiutka? Zapytała ciotka. Głupiutka? Powtórzyłem zdumiony. Prawdę mówiąc, ani razu jeszcze nie zastanowiłem się, jaka jest lub jaka nie jest Dora. Była Dorą. Słowa ciotki uderzyły mnie jak coś najzupełniej nowego. Wietrznica? Wietrznica? Znów powtórzyłem. Pytam się tylko, kochanku, nie ubliżam jej wcale, rzekła ciotka. To mi dobrana para. Wyobrażacie sobie zapewne, żeście stworzeni dla siebie i w życiu wyglądać będziecie jak dwie cukrowe piramidy na biesiadnym stole. Czy tak, Trot? Postawiła to pytanie z tak dobrodusznym, na poły żartobliwym, na poły smutnym uśmiechem, żem się uczuł rozrzewniony. Młodzi oboje jesteśmy, kochana ciotko, odrzekłem. Młodzi i niedoświadczeni, wiem o tym. I w tym, co mówimy, i w tym, co myślimy, jest wiele niedorzeczności. Lecz bądź co bądź, kochamy się bardzo. Kochamy szczerze. I jeśli bym tylko mógł przypuścić, że Dora kiedykolwiek pokocha kogokolwiek drugiego lub że mnie kochać przestanie lub że ja sam pokocham inną lub ją kochać przestanę, nie wiem, co by się ze mną stało. Zmysły bym chyba postradał. Ach, Trot, uśmiechnęła się poważnie, potrząsając głową. Ślepe, biedne dziecko. Ktoś, kogo znam dobrze, ciągnęła po chwili, posiada kochające, wierzące serce. Serce, co mi przypomina tę biedną dziewczynę, twoją matkę. Ten ktoś liczy na siłę swego przywiązania, że go ono zawsze podtrzyma, że go zawsze podniesie to jego głębokie, wierne, kochające serce. Gdybyś znała, kochana ciotko, siłę uczuć Dory, zawołałem. Biedne, zaślepione dziecko. Powtórzyła raz jeszcze, a ja sam nie wiedząc czemu poczułem niby brak czegoś, niby chmurę zsuwającą się na mnie i ogarniającą mnie zewsząd. Jednakże, mówiła ciotka, nie chcę bynajmniej zachwiać waszego zaufania do siebie, psuć wam szczęścia. I chociaż są to uczucia dziecinne, a takie właśnie bywają częstokroć, uważaj proszę, że mówię częstokroć, nie zaś zawsze, zmienne. Chcę mówić o nich poważnie i w nadziei, że przywiodą was do upragnionego celu. Dość będzie czasu biadać, gdy do niczego nie doprowadzą. Słowa te nie były wprawdzie nader pocieszające, lecz byłem zadowolony, że ciotka wiedziała już, co się w mym sercu dzieje. Wnosząc zaś, że musi być strudzona po podróży, podziękowałem jej z wylaniem za dobroć i dowody przywiązania, jakimi mnie obsypuje, po czym życzyłem jej dobrej nocy. Po chwili nocny jej czepek znikł za drzwiami mego sypialnego pokoju. Położyłem się, lecz nie mogłem zasnąć. Rozpacz mnie ogarniała. Myślałem o zaszłej tak nagle zmianie w mym położeniu, o tym, co pan Spenlow powie o moim ubóstwie, o ciążącym na mnie sumiennym obowiązku powiedzenia wszystkiego Dorze i zwolnienia jej, zdanego mi w innych warunkach słowa. Myślałem o tym, co pocznę, zanim będę mógł zarabiać na swojej ciotki utrzymanie i o tym, że nie będę miał kieszonkowych pieniędzy, możliwości kupowania drobnych podarków dla Dory, ani dosiadania siwych rumaków, ani pokazania się w korzystnym świetle. Czułem wprawdzie, że były to egoistyczne pobudki. Wstydziłem się, że przywiązuję tak wielką wagę do nędznej mamony, lecz przez miłość dla Dory nie mogłem obojętnie spoglądać na zaszłą w położeniu mym zmianę. Czułem, że powinienem w danym razie mieć na względzie ciotkę raczej niż samego siebie. Jednakże byłem tak przywiązany do Dory, że wobec niej wszelkie inne znikały względy. Straszna to była noc. Śniła mi się nędza w najrozmaitszych postaciach, a sny tak podobne były do jawy, że nie wiedziałem nawet, kiedym zasnął. Śniło mi się, że się wściekam z bólu, sprzedając ostatnie zapasy Dory, całe 6 pudełek zapałek za 0,5. To znów, że się znajduję w nocnym negliżu w kancelarii i muszę znosić wymówki pana Spenlow za wystąpienie w podobnym stroju wobec klientów. To, że zgłodniały zbieram okruchy od sucharków, które codziennie punkt o 1 spożywać zwykł był Tiffey. To, że wykupuję świadectwo ślubu z Dorą, mając tylko na zapłatę rękawiczkę Urijaha, której naturalnie Commons nie chce uważać za pieniądz. Jednocześnie czułem doskonale, że się znajduję we własnym mym mieszkaniu, miotany niby okręt na oceanie poduszek i piernatów. I ciotka noc musiała mieć niespokojną. Słyszałem, jak się przewracała lub przechadzała tam i z powrotem po pokoju, a parę nawet razy owinięta we flanelowy, nieskończenie wydłużający jej kibić szlafrok, zjawiała się na progu bawialnego pokoju i podchodziła aż do kanapy, na której leżałem. Za pierwszym razem porwałem się wystraszony i dowiedziałem się, że ją zaniepokoił dziwny jakiś odbłysk na niebie, z którego wnioskowała, że Westminster stać musi w płomieniach. Chciała mnie spytać, czy w razie zmiany kierunku wiatru grozi Buckingham Street poważne niebezpieczeństwo. Za drugim razem sam udałem, że śpię i słyszałem, jak pochylając się nade mną, kilkakrotnie wyszeptała: biedne, biedne dziecię. Słowa te podwoiły boleść moją i wstyd. Gdy mnie same egoistyczne zajmowały względy, poczciwa ta kobieta nie o sobie myślała, lecz o mnie. Trudno mi było wyobrazić sobie, aby noc, tak dla mnie ciężka i długa, mogła się wydawać komu bądź krótką i wesołą. Myślałem o tych, którzy w tej porze spędzali czas na tańcach i zabawie. Z kolei śniły mi się tedy zebrania towarzyskie. Muzyka powtarzająca nieustannie jeden i ten sam motyw i Dora, roztańczona, nie zwracająca na mnie najmniejszej uwagi. Muzykus, grający na harfie, usiłował właśnie przykryć ją szlafmycą, gdym się obudził. I widząc słońce w oknach, otrząsnął się ze snu gorączkowego. Były wówczas, po dziś dzień istnieją może, rzymskie łaźnie w głębi jednej z ulic na Strandzie, w których niejednokrotnie brałem zimną kąpiel. Odziawszy się na prędce i pozostawiając ciotkę staraniom Peggotty, pobiegłem tam śpiesznie, ochłodziłem gorączką spalone czoło, po czym udałem się na przechadzkę w stronę Hampstead, w nadziei, że mnie to orzeźwi. Jakoż istotnie zimna woda i świeże powietrze rozproszyły nocne mary. Przyszedłem do wniosku, że przede wszystkim trzeba mi się postarać pozbyć umowy z panami Spenlow i Jorkinsem, odebrać wyłożoną na ten cel przez ciotkę sumę. Zjadłszy w hit skromne śniadanie, z powziętym w duszy postanowieniem wracałem do Commons przez odświeżone deszczem ulice, wdychając woń letnich kwiatów napełniających ogrody i dużymi wiązkami niesionych i wiezionych przez przekupniów do miasta. Przybyłem tak wcześnie do kancelarii, żem nawet o jakie dobre pół godziny wyprzedził Tiffea. Usiadłem w ciemnym mym kątku i patrząc na oświetloną słońcem przeciwległą ścianę, rozmyślałem o Dorze, aż do zjawienia się kędzierzawego i wykrochmalonego pana Spenlow. — Jak się masz, Copperfieldzie? — zawołał. — Poranek prześliczny. — Prześliczny — odrzekłem. — Czy nie mógłbym z panem pomówić chwilkę na osobności przed odejściem pańskim do trybunału? — I owszem, służę. Poszedłem za nim do jego gabinetu. Włożył togę i zaczął się przeglądać w wiszącym na ścianie zwierciadle. — Przykro mi niezmiernie — począłem — lecz sprawa, o której chciałbym mówić z panem, niewesoła jest. Dotyczy mej ciotki. Nie, rzekł. Doprawdy? Paraliż, co? Nie idzie tu o jej zdrowie, odparłem. Poniosła znaczną pieniężną stratę. Sądzę nawet, że jej pozostało bardzo mało. Wprawiasz mnie, Copperfieldzie, w zdumienie, zawołał pan Spenlow. Skinąłem głową. Istotnie, ciągnąłem, interesy ciotki mojej są obecnie w tak opłakanym stanie, że chciałem spytać pana, czy byśmy nie mogli odwołać zawartej pomiędzy nami umowy, chociażby z pewnym z mej strony ustępstwem, dodałem, zauważywszy chłodny wyraz jego twarzy. Propozycja ta kosztowała mnie niesłychanie. Wszak jak o łaskę błagałem o to właśnie, co mnie oddalić miało od Dory. Zerwać umowę? Rzekł. Zrzekasz się kariery? Starałem się wytłumaczyć mu, że istotnie przyszłość moja staje się niepewną. Nie przestrasza mnie jednak ta niepewność, jakem to nie bez emfazy utrzymywał. Lecz co do teraźniejszości, wyznać musiałem, że pozostałem bez żadnych środków. Przykro mi słyszeć to, upewniał pan Spenlow. Niesłychanie przykro. Nie są to jednak motywy dostateczne dla zrywania weszłej już w życie umowy. Proceder ten, nieznany w zawodzie naszym, niedogodny, wcale niedogodny, gdy jednocześnie... Jesteś pan nader łaskaw, począłem. Ależ nie, przerwał mi, nie ma o czym mówić. Chciałem to tylko powiedzieć, że jeślibym sam był tu zainteresowany, ale... Wspólnik mój, pan Jorkins. Nadzieje moje upadły. Próbowałem dalej. Czy nie wypadałoby mi, zauważyłem, rozmówić się osobiście z panem Jorkinsem, przedstawić mu obecne me położenie? Pan Spenlow wstrząsnął energicznie głową. Uchowaj Boże, zawołał. Wiesz przecie dobrze, że oddaje każdemu sprawiedliwość. Cóż dopiero memu wspólnikowi? Niestety, znam go dobrze. Nikt go lepiej ode mnie znać nie może i upewniam cię, że pan Jorkins nie jest skłonny do żadnych, ale to żadnych ustępstw i podobnej propozycji nawet nie dopuści. Nic go nie powstrzyma, nigdy na raz wytkniętej sobie drodze, mogę cię zapewnić. Sam zresztą musisz o tym coś wiedzieć. Wiedziałem to tylko, że pan Jorkins interes prowadził zrazu na własną rękę i później dopiero dopuścił do spółki pana Spenlow oraz, że mieszkał w pobliżu Montague Square, w starym, od dawna domagającym się odnowienia domu, że przybywał do kancelarii późno, odchodził wcześnie. O nic nigdy nie bywał zapytywany, przesiadując cichutko na górze w gabinecie nad stołem wyłożonym starym, lecz czystym, chociaż niezmienianym od lat, żółtym papierem. Czy ma pan coś przeciw temu, abym propozycję mą osobiście przedstawił panu Jorkinsowi? Spytałem. Nic nie mam przeciw temu, odparł pan Spenlow. Tylko rady swe opieram na wielokrotnym doświadczeniu. Chciałbym się mylić tym razem. Tak dalece pragnąłbym być ci, kochany Copperfieldzie, użytecznym i bynajmniej nie przeszkadzam rozmówić się w tej sprawie z moim wspólnikiem, jeśli tylko ci się zdaje, że to do czegoś może doprowadzić. Korzystając z udzielonego mi wraz z przyjacielskim uściskiem dłoni pozwolenia, siedziałem jak przedtem w mrocznym mym kącie, wpatrzony w igrające na przeciwległej ścianie promienie słońca, marząc o dorze i wyczekując przybycia pana Jorkinsa. Doczekawszy się go wreszcie, udałem się niebawem na górę i zapukawszy do drzwi jego gabinetu, znalazłem się przed zdziwionym, niespodzianym mym zjawieniem się prawnikiem. Proszę pana, proszę, panie Copperfield, ozwał się, wskazując mi krzesło. Usiadłem i przystąpiłem od razu do wyłuszczenia sprawy, w tych samych mniej więcej słowach, co i panu Spenlow. Pan Jorkins nie wyglądał bynajmniej tak strasznie, jak go przedstawiano. Był to 60-letni starzec o otwartej, łagodnej twarzy. Zażywał tradycjonalną chyba w jego zawodzie ilość tabaki, jak gdyby takowa potrzebna mu była do podtrzymania życia. Słuchał mnie niespokojnie. A gdy skończyłem, zagadnął: przypuszczam, żeś pan mówił już o tym z panem Spenlow. Odpowiedziałem mu, że istotnie mówił i że pan Spenlow zasłania się jego imieniem. Twierdzi, że będę przeciwny, spytał. Musiałem przyznać, że istotnie pan Spenlow tak twierdzi. Przykro mi tedy bardzo, począł nerwowo, lecz istotnie nie mogę zgodzić się na pańską propozycję. Rzecz w tym, przepraszam, spieszę do banku. Godzina minęła. Powstał z pośpiechem i zabierał się do wyjścia. Zauważyłem, że mi odjął nadzieję załatwienia tak ważnego dla mnie interesu. Tak, rzekł, zatrzymując się przy drzwiach. Tak istotnie, ja to przeciwny jestem. Ostrzegam pana, panie Copperfield, że jeśli istotnie pan Spenlow ma coś przeciw temu. Osobiście nic nie ma, jak mnie upewnił. Rzekłem. Och, osobiście, powtórzył z widoczną niecierpliwością. Ja zaś upewnić mogę pana, że jest w tym coś. Nie, nie ma nadziei. Życzenie pańskie nie może być spełnione. Co zaś do mnie, mam ważny, niecierpiący zwłoki interes. Wybiegł po prostu z tymi słowy. Przez całe 3 dni nie spotkałem go ani razu. Pragnąc wyczerpać wszelkie możliwości, doczekałem się powrotu pana Spenlow i prosiłem go, aby użył swego wpływu dla zmiękczenia wspólnika. Nie znasz go. Nie znasz tak, jak ja go znam, mówił kiwając głową. Daleki jestem od oskarżania wspólnika mego o przebiegłość, lecz wyznać muszę, że pan Jorkins dziwny miewa czasem sposób wypowiadania się. Zawsze zaś, niestety, niewzruszony bywa wraz z powziętych postanowieniach. Nic go nie wzruszy. Nic. Wierz mi, kochany Copperfieldzie. Gubiłem się w domysłach, który z dwóch wspólników był bardziej niewzruszony i to tylko nie było dla mnie zagadką, żem nie mógł już marzyć o wycofaniu wyłożonych przez ciotkę pieniędzy. Opuściłem kancelarię, kierując kroki do mego mieszkania. Starałem się wyobrażać sobie najgorsze, z najgorszym się oswajać i wytknąć sobie pewną linię postępowania – wśród trudnych tych okoliczności, gdy dogonił mnie i zatrzymał się tuż obok jakiś pojazd. Podniosłem głowę. Ujrzałem wyciągniętą zza zasłony rękę i twarz, której widok napełniał mnie zawsze błogim wzruszeniem, odkąd ją po raz pierwszy ujrzałem, pochyloną nad poręczą schodów starego domu. Twarz przypominającą słodkie piękności na kościelnych, malowane witrażach. — Agnieszka! — zawołałem uszczęśliwiony. — Kochana moja Agnieszka! Co za miłe w tej zwłaszcza chwili spotkanie. — Czy naprawdę? — spytała, witając mnie przyjaźnie. — Tyle ci mam do powiedzenia — mówiłem. Sam już twój widok napełnia mnie pociechą i otuchą. Gdybym posiadał czarodziejską różdżkę, ciebie bym chyba wzywał. — Mnie? — A tak. — No, zaraz po dorze — odrzekłem rumieniąc się. — Naturalnie, że się dorze należy pierwszeństwo — zaśmiała się Agnieszka. — Lecz ty następujesz tuż zaraz — dorzuciłem. — Gdzie jedziesz? Jechała do mego mieszkania celem odwiedzenia mej ciotki. Że zaś dzień był pogodny, wysiadła z powozu, który trącił, jak się mogłem przekonać, wsuwając głowę do środka, stajnią. Opłaciłem dorożkarza, podałem jej ramię i poszliśmy razem. Na widok jej nadzieja wstąpiła mi w serce. Odkąd miałem ją u swego boku, czułem się odrodzony. Otrzymała od ciotki mojej list, lakoniczny, bankierski, taki, jakie ciotka zwykła była pisywać. Ciotka pisała, że popadła w nieszczęście, opuszcza Dover, rozejrzała się w swym położeniu i nie chciałaby nikogo tym niepokoić i martwić. Po otrzymaniu tego listu Agnieszka natychmiast przybyła do Londynu, żeby widzieć się z ciotką, gdyż istniało między nimi długoletnie, w czasie mego pobytu pod dachem pana Wickfielda, powstałe przywiązanie. Do Londynu Agnieszka nie przybyła sama. Byli z nią razem ojciec jej i Uriah Heep. Zawiązali spółkę. Niech go, zakląłem. Tak, rzekła Agnieszka. Przyjechali tu dla interesów, a ja z tego skorzystałam. Jednakże miałam na celu nie tylko odwiedzenie was i zadośćuczynienie żądaniom przyjaźni. Nie lubię, Trot, może to uprzedzenie z mojej strony, ale nie lubię puszczać ojca samego z nim. Czy zawsze wywiera on ten sam wpływ na twego ojca? Spytałem. Skinęła głową. U nas, rzekła, tyle teraz zmian zaszło, że trudno poznać stary nasz kochany dom. Mieszkają z nami. Kto? Spytałem. Pan Heep ze swą matką. Zajął twój dawniejszy pokoik. Wiesz, mówiąc to patrzała mi w oczy. Gdybym miał władzę nad jego snami, niedługo by tam sypiał, zawołałem. Ja zawsze ten sam, co dawniej zajmuje pokój, ciągnęła Agnieszka. Ten, w którym uczyłam się dawniej. Jakże czas szybko bieży. Pamiętasz? Pokoik z tafelkami, za salonem. Pamiętasz? Czy pamiętam? Pokoik, na którego progu ujrzałem cię po raz pierwszy z pękiem kluczy u boku. Ten sam właśnie, uśmiechnęła się Agnieszka. Miło mi, żeś zachował to w pamięci. Byliśmy wówczas tak szczęśliwi. Bardzo, potwierdziłem. Chronię się jak mogę najczęściej w mym pokoiku, mówiła Agnieszka. Nie zawsze jednak udaje mi się uniknąć pani Heep. Nieraz, gdy wolałabym być sama, zmuszona jestem dotrzymywać jej towarzystwa. Zresztą nie mogę się na nią uskarżać, jeśli zanudza mnie ustawicznym hymnem pochwalnym na cześć swego syna. Wybaczyć to trzeba jej matczynej słabości. Tym bardziej, że Uriah jest istotnie dobrym synem. Patrzyłem na Agnieszkę, lecz nie mogłem dostrzec cienia domysłu co do zamiarów Uriaha. Wzrok miała niezmącony, łagodny, zwykły uśmiech okalał jej usta. Najgorsze w tym wszystkim, rzekła, że mnie ich bytność pod naszym dachem rozdziela z ojcem. Pomiędzy nami ciągle jest Uriah i to przeszkadza mi czuwać. Nie, to zaśmiałe może wyrażenie, nie czuwać, lecz pielęgnować ojca. Jeśli na niego działają zdradliwe wpływy, mam nadzieję, że przywiązanie moje przezwycięży je z czasem, bo wszak prawdziwe uczucie mocniejsze jest od wszelkich klęsk i od zła wszelkiego. Przy słowach tych znikł uśmiech z ust Agnieszki. Pogodne jej oblicze zamroczyło się, że zaś zbliżaliśmy się do mego mieszkania, spytała mnie, czy wiadome mi są okoliczności, które spowodowały ruinę mej ciotki. Na przeczącą mą odpowiedź zamyśliła się. Zdawało mi się, że czuję drżenie jej opartej o me ramię ręki. Zastaliśmy ciotkę samą. Wzburzona była. Zaszło bowiem jakieś nieporozumienie, całkiem niezwiązane z ostatnimi wydarzeniami. Szło, jeśli się nie mylę, o zamieszkiwanie w meblowych pokojach płci pięknej pomiędzy nią a panią Krupp. Po czym ciotka bez ceremonii i nie zważając na spazmy gospodyni, wyprawiła ją za drzwi, mówiąc jej wręcz, że trąci wódką. Sprawę tę pani Krupp wzięła do serca, grożąc odwołaniem się do państwowej sprawiedliwości. Pomału jednak ciotka się uspokajała. Peggotty poprowadziła pana Dicka, by mu pokazać gwardyjskich jeźdźców. Widok Agnieszki ucieszył ciotkę. Gdy ta zdjęła kapelusz i usiadła pomiędzy nami, poczułem, jak błogo jest mieć ją przy sobie, jak dalece młode to dziewczę posiada zaufanie mej ciotki. Ile w niej jest prostoty, szczerości, jak wierne i kochające ma serce. Rozmawialiśmy o zmianie zaszłej w położeniu naszym. Opowiedziałem o mych zamiarach i oporze, z jakim się spotkałem u mych pryncypałów. Postąpiłeś niestosownie, rzekła ciotka, lecz intencje twe były najlepsze. Poczciwy z ciebie chłopak. Mogę być z ciebie dumna. A teraz, kochane moje dzieci, rozważmy dobrze sprawę Betsy Trotwood. Przy słowach tych Agnieszka zbladła, wpatrując się uważnie w ciotkę. Ciotka patrzyła też uważnie na nią, gładząc po grzbiecie kotkę. Betsy Trotwood, poczęła ciotka. Nie o siostrze to twej mowa, Trot, lecz o mnie samej, która zwykła była zajmować się sama pieniężnymi swymi sprawami. Posiadała pewien fundusik wystarczający na jej utrzymanie, owszem, na którym, niewiele wydając, udawało się jej robić pewne oszczędności. Fundusik ten za poradą swego prawnego doradcy oparła na ziemi. Szło nieźle, procenty płacono regularnie, aż tu dnia pewnego zaświtało coś jej w głowie. Zdawało się, że jest mędrszą od prawnika, doskonałego w swoim czasie prawnika, gdyż o twoim to, Agnieszko, mówię ojcu. Otóż Betsy chciała być mądrą. Ściągnęła kapitał, umieściła w zagranicznym banku, w paskudnym, jak się okazało, banku, dodała ciotka, pocierając nos. Otóż straciła wszystko, mówiła po chwili dalej, do ostatniego grosza z własnej winy. Bank ten był na końcu świata i tak się to wszystko skończyło. Nie ma co już o tym mówić. Ciotka, mówiąc to, spoglądała triumfująco jakoś na Agnieszkę, której w miarę słów tych wracały na lica rumieńce. Czy tak istotnie, kochana pani? Czy to wszystko? Spytała Agnieszka. Wszystko. Jeszcze ci nie dosyć? Gdyby było jeszcze coś do stracenia, straciłoby się i to zapewne, ale że więcej nic już nie ma, więc i koniec historii. Zrazu Agnieszka słuchała, dech wstrzymując, blednąc i rumieniąc się na przemian. Teraz dopiero odetchnęła swobodniej. Domyślałem się. Biedaczka bała się, czy czasem to, co zaszło, nie stało się z winy jej nieszczęsnego ojca. Ciotka, śmiejąc się, ujęła obie jej dłonie. I oto wszystko, powtórzyła. Wszystko. I chyba wypada mi dodać, jak w bajce, i żyła szczęśliwa. Może też dodam to kiedyś. A teraz, Agnieszko, radźmy. Głowę masz po temu, wiem to. A i ty, Trot, także, chociaż nie wypada mi wychwalać cię ciągle. Radźmy, co mamy począć. Jest mój domek. Ten przyniesie, przypuśćmy, 70 funtów rocznie. Sądzę, że w tej cenie będzie można go odnająć. I oto wszystko, skończyła ciotka. Gdy się raz rozgadała, z trudem jej przychodziło zatrzymać potok swej wymowy. Jest wprawdzie Dick, dodała po chwili wypoczynku. To jest coś około 100 funtów rocznie. Suma ta jednak nie może zostać wciągnięta w ogólny rachunek, gdyż musi być wydana na zaspokajanie jego osobistych potrzeb. Rozłączyłabym się z nim raczej, chociaż nikt oprócz mnie ocenić go nie potrafi, niż pozwoliłabym, żeby nie używał własnych pieniędzy na osobiste swe potrzeby. Cóż wtedy mamy przedsięwziąć, ja i Trot? Jakie jest twoje zdanie, Agnieszko? Moje zdanie, wtrąciłem, jest takie, że to ja muszę coś przedsięwziąć. Co, może wstąpić do wojska czy do marynarki? Zawołała ciotka. Słyszeć o tym nie chcę. Zostaniesz proktorem, gdyż tak już postanowiono. Nie potrzebujemy więcej mundurów w rodzie. Nadto zaszczytu. Chciałem właśnie wytłumaczyć, że nie miałem zamiaru obdarzać rodziny tego rodzaju zaszczytami, gdy Agnieszka przerwała mi pytaniem, na jak długo wynająłem obecne swe mieszkanie. Słuszna jest twa uwaga, kochanko, odrzekła ciotka. Mamy je jeszcze na pół roku, chyba że zdarzy się sposobność odnajęcia, na co liczyć nie można. Ostatni lokator umarł tu. Nie dziw. Baba ta w nankinowym kaftanie zadręczy na śmierć 5 na 6. Mam jeszcze zresztą mały pieniężny zapas i zgadzam się z tobą, że najstosowniej będzie nam z Trotem mieszkać tu do upłynięcia terminu, wynajmując gdzieś izdebkę dla Dicka. Obowiązkiem moim było zwrócić uwagę ciotki na nieprzyjemności, jakie na siebie ściągała, narażając się w ten sposób na ustawiczne zaczepki pani Krupp. Odpowiedziała mi, abym był o to spokojny, gdyż potrafi przy pierwszym wyzwaniu dać stosowną nauczkę, której zacna ta matrona nie zapomni do końca życia. Przychodzi mi na myśl, ozwała się nieśmiało, zwracając się do mnie Agnieszka, że jeśli byś miał trochę czasu... Czasu mi nie brak, kochana Agnieszko. Kancelaryjne moje zajęcia kończą się zwykle o 4, a nadto ranki miewam swobodne. Tak czy owak, mówiłem rumieniąc się na wspomnienie godzin, które przewałęsałem po ulicach Londynu, czasu mam pod dostatkiem. Czy zgodziłbyś się tedy, rzekła zniżając głos, podjąć się obowiązków sekretarza? Czy zgodziłbym się? Bo to widzisz, ciągnęła, doktor Strong uchylił się od nauczycielskiego zawodu, przeniósł do Londynu i pytał ojca, czy by mu nie mógł nastręczyć sekretarza. Sądzę, że miło by mu było obowiązki te powierzyć ulubionemu niegdyś uczniowi, a i tobie także. Agnieszko, zawołałem, widzisz, jakieś mi niezbędnie potrzebna w życiu. Jesteś istotnie mym dobrym aniołem, w takim cię też zawsze widzę świetle. Agnieszka, śmiejąc się, i mając na myśli Dorę, odrzekła, że mi jeden anioł stróż powinien wystarczyć. Przypomniała mi też, że ponieważ doktor Strong miał zwyczaj pracować rano i późno wieczorem, wszystko składa się wybornie. Co do mnie, sam nie wiedziałem, co mi się bardziej uśmiechało. Czy perspektywa zarabiania na życie, czy praca pod kierownictwem ukochanego mego nauczyciela. Idąc za radą Agnieszki, napisałem natychmiast list do doktora Stronga, zapowiadając mu się na godzinę 10:00 rano. List zaadresowałem do Highgate. Mieszkał bowiem w tej pamiętnej mi miejscowości, po czym nie tracąc czasu, wrzuciłem do skrzynki pocztowej. Agnieszka miała to do siebie, że wszędzie, gdzie się znalazła, stawała się niezbędna. Gdy wróciłem, zastałem kanarki ciotki fruwające jak tam, w Dover. Fotel mój przysunięty do okna, jak tam bywał przysunięty fotel ciotki, a na oknie rozłożony wielki, zielony, z Dover przywieziony wachlarz. Wiedziałem, kto to wszystko urządził, chociaż zdawać by się mogło, że wszystko zrobiło się samo. Spojrzawszy na półki, domyśliłbym się też od razu, czyja dłoń uporządkowała moje książki, jeśli by nawet Agnieszka była o 100 mil, nie zaś przy moim biurku, z uśmiechem spoglądająca na nieporządek, jaki tam panował. Tamiza miała szczęście zadowolić ciotkę. Wyglądała wcale nieźle pod promieniami słońca, nie tak jednak jak tam w Dover morze widziane z okien domku ciotki. Dla dymu ścielącego się po ulicach Londynu, jak mawiała ciotka, i przenikającego wszystko, była pobłażliwa. W mieszkaniu moim, przy udziale Peggotty, przeprowadzono z tego powodu radykalny przewrót. Podziwiałem to właśnie, myśląc, z jakim to zwykle hałasem Peggotty dokonywa tego, co Agnieszka uczyniła po cichutku, gdy zapukano do drzwi. Ojciec, rzekła Agnieszka blednąc, obiecał mi, że przyjdzie. Otworzyłem drzwi. Wszedł nie tylko sam pan Wickfield, Był z nim i Uriah Heep. Od dość dawna nie widziałem pana Wickfielda. A chociaż z tego, com słyszał od Agnieszki, byłem przygotowany, że go zastanę zmienionym. Zmiana w nim zaszła, uderzyła mnie jednak. Nie to tylko, że postarzał, chociaż ubrany był ze zwykłą starannością, i nie to, że mu twarz pokrywał niezdrowy rumieniec, oczy miał przekrwione, a ręce drżały, do czego zresztą z dawien dawna przywykłem. Nie to, aby postradał coś ze swego dawnego sposobu bycia i powagi. W tym względzie nie zauważyłem żadnej zmiany. Uderzyła mnie przy właściwym mu poczuciu własnej wyższości pewna widoczna i aż lękliwa zależność od Uriaha Heepa. Tym razem role się zmieniły. Widok Uriaha u władzy, a jego byłego pryncypała w tak upokarzającej od niego zależności, sprawił na mnie przygnębiające wrażenie. Widok małpy przewodzącej człowiekowi nie byłby mi bardziej wstrętny. Pan Wickfield musiał to rozumieć. Wszedłszy, opuścił głowę. Trwało to zaledwie mgnienie oka, gdyż Agnieszka podbiegła do niego, mówiąc łagodnie: — Ojcze, oto panna Trotwood i Trot, których od tak dawna nie widziałeś. Zbliżył się do nas, powitał uprzejmie. Zauważyłem zjadliwy uśmiech na twarzy Uriaha. Agnieszka musiała to też zauważyć, gdyż odwróciła się od niego. Co ciotka widziała, a czego nie widziała, tego nikt pono nie zgadnie. Sądzę, że nikt chyba nie potrafi być tak nieprzeniknionym jak ona. Gdy chciała, twarz umiała zachować kamienną, bez przebłysku żadnego wrażenia. Nagle, jak zwykle, przerwała milczenie. — Jak się masz, Wickfieldzie? — rzekła. A prawnik po raz pierwszy podniósł wzrok na nią. Opowiadałam właśnie twej córce, jak dobrze wyszłam, nie słuchając ciebie i sądząc, że rdzewiejesz w swym zawodzie, mój stary. Wzięłam na własną odpowiedzialność swe fundusze. Dobrze na tym wyszłam, nie ma co mówić. Naradzaliśmy się tu właśnie, co teraz mam począć. Twoja Agnieszka nie dla proporcji tylko ma głowę na karku. Pozwolę sobie najpokorniej zauważyć, wtrącił Uriah, że najzupełniej podzielam zdanie szanownej pani. Najszczęśliwszy byłbym, jeśli by panna Agnieszka weszła do spółki. Zostałeś sam przecie wspólnikiem, to wystarczy, sucho odparła ciotka. Jakże ci się powodzi? Słowa te i ton, którym były wymówione, zmieszały Uriaha. Mnąc nerwowo siny woreczek, który trzymał w ręku, odpowiedział pokorniutko, że mu się dobrze powodzi i że spodziewa się, iż zastał pannę Trotwood w dobrym zdrowiu. — A pan, panie Copperfield — zwrócił się do mnie — spodziewam się, że zastaję pana w dobrym zdrowiu. Miło mi widzieć pana nawet w obecnych okolicznościach, chociaż okoliczności te nie mogą zadowolić pańskich przyjaciół, ale pan wie dobrze, że nie pieniądz stanowi o wartości człowieka, ale... Nie potrafię wyrazić tego tak dobrze, jakbym pragnął. O, nie pieniądz! Uściskał mi rękę, nie w zwykły jednak sposób, lecz stojąc w pewnej ode mnie odległości i wstrząsając mi rękę z góry na dół i z dołu w górę, jak gdyby pompował wodę u studni. Jakże pan nas znajduje, panie Copperfield? Pytał. Prawda, że pan Wickfield wygląda świetnie. Kwitnie, kwitnie. A nasza obecna firma? Lata nie przyniosły zmian, chyba te, że pokorni i malutcy, to jest matka moja i ja, zostaliśmy podwyższeni, a i to także, że się rozwinęła piękność panny Agnieszki. Szarpał się i wykrzywiał przy tym w taki sposób, że ciotka straciła cierpliwość. Niech go! Zawołała. Co mu jest? Konwulsji dostał? Co? Przepraszam panią, panno Trotwood. Odparł Uriah. Nie wiedziałem, że pani tak nerwowa. A to co nowego? Krzyknęła ciotka. Ja nerwowa? Bynajmniej, mój panie, bynajmniej. Wyglądasz jak węgorz, jeżeli chcesz wiedzieć. Wijesz się jak piskorz. Co do mnie, jaszczurcze te konwulsje gniewają mnie po prostu, chociaż bynajmniej nie działają na moje nerwy. Pan Heep wyglądał na przerażonego. Któż by nie był przerażony podobnym potokiem słów i tonem, jakim były wypowiedziane. Na zakończenie ciotka odwróciła się od Uriaha, wzruszając ramionami. Uriah wziął mnie na stronę. — Wiem o tym, panie Copperfield — począł, — że panna Trotwood Jakkolwiek jest nader szanowną osobą, bywa czasem nieco żywa. Pamiętam wszak, znałem ją, gdy byłem skromnym pisarzem w kancelarii pana Wickfielda. Pamiętam. I nie dziwię się, jeśli obecne okoliczności zaostrzają jej temperament. Dziwić się raczej wypada, że znosi to wszystko tak heroicznie. Otóż chciałem powiedzieć panu, panie Copperfield, że pomimo to matka moja i ja, albo Wickfield i Hip, jeśli tak się panu lepiej podoba, jesteśmy do usług panny Trotwood, o ile to będzie w naszej możności. Uriah Heep, wtrącił pan Wickfield głuchym głosem, w którym wyczuwało się przymus, zna się na rzeczy. Potwierdzam z góry wszelkie jego oświadczenia i zobowiązania. Wiesz zresztą, że od dawna nie jesteś mi obojętny, kochany Copperfieldzie, niezależnie od osobistych mych sympatii, pisze się na każde zobowiązanie Uriaha. O, jaki to zaszczyt! Jaka wielka nagroda za pracę posiąść podobne zaufanie! Zawołał Hip, wykrzywiając się i szarpiąc, pomimo otrzymanej dopiero co lekcji. Cieszy mnie to tylko, panie Copperfield, że mogę mu dziś ulżyć trudu, być pomocą. Uriah Hip wielką mi jest pomocą. Potwierdził tym samym głuchym głosem pan Wickfield. Spadł mi niemały ciężar, odkąd dopuściłem go do spółki. Czułem, że list ten zmuszał prawnika, by wychwalał go tak przede mną. Nie spuszczał z nas oka, a na jego ustach wił się znany mi zjadliwy uśmiech. — Odchodzisz, ojcze? — zawołała strwożona Agnieszka. — Spodziewałam się, że wrócimy razem. Trotwood nas odprowadzi. Przypuszczam, że prawnik nie odpowiedziałby córce, nie zbadawszy pierwej spojrzeniem, jakie jest w tej mierze zdanie jego wspólnika. Szczęściem Uriah uprzedził go. Nie opuściłbym państwa, rzekł, gdyby nie ważne interesy. Pozostawiam tu szanownego kolegę jako przedstawiciela firmy. Ścielę się do stóp panny Agnieszki. Żegnam pana, panie Copperfield. Najniższy mój szacunek, panno Betsy Trotwood. Przy słowach tych wyszedł, przesyłając nam ode drzwi jeszcze olbrzymią swą łapą poufałe pozdrowienie. Pozostaliśmy, rozmawiając przez parę godzin o dobrych, starych czasach. Pan Wickfield, pozostawiony Agnieszce, pod jej wpływem odzyskiwał dawny humor, chociaż cień przygnębienia nie ustępował mu z czoła. Poweselał jednak, słuchając dawnych wspomnień wspólnego naszego niegdyś życia. Mówił, że mu się zdaje teraz, gdy pozostał sam ze mną i Agnieszką, jakoby nic się nie zmieniło i że pragnie, aby tak mogło być istotnie. W spojrzeniu Agnieszki, w dotknięciu jej dłoni były czary działające w dziwny sposób na prawnika. Ciotka, która przez cały ten czas była wraz z Peggotty oddana gospodarskim sprawom, nie chciała odprowadzać pana Wickfielda z córką, lecz wyprawiła mnie. Pozostałem u przyjaciół mych na obiedzie. Po obiedzie Agnieszka usiadła przy ojcu, jak zwykła dawniej siadać, i nalała mu wina. Pił to, co mu podała, nie więcej, posłuszny jej jak dziecię. Wieczór spędziliśmy na rozmowie przy otwartym oknie. Gdy zapadł zmrok, prawnik położył się na kanapie. Córka podsunęła mu pod głowę poduszki, a gdy się zbliżyła do okna, ujrzałem łzy w jej oczach. Błagam niebios, aby mi zachowały na zawsze wspomnienie słodkiego tego dziewczęcia i tego, czym mi była w życiu. Zapomnieć mógłbym chyba wraz z życiem, a i wówczas chciałbym lepiej tylko wszystko pamiętać i nie przestać myśleć o niej. Tyloma mnie natchnęła dobrymi zamiarami, tak wzmocniła i pokrzepiła. Przykładem i słowem kierowała wśród prób i trudności życiowych. I jej to chyba zawdzięczam te trochę dobra, które udało mi się w życiu spełnić. Jej uniknięcie niejednego zła i niebezpieczeństw, a pokus wielu. Siedząc obok mnie w zmroku, w zagłębieniu okna, rozmawiała o Dorze. Słuchała pochwalnych mych hymnów, a światło bijące z czoła Agnieszki opromieniało czoło mej ukochanej wyrazem zdwojonej niewinności. O Agnieszko! Siostro, towarzyszko dni mych chłopięcych, czemuż nie domyślałem się wówczas tego, o czym dowiedziałem się znacznie później. Wychodząc, spotkałem na ulicy żebraka. Gdym podnosił głowę do okna, skąd mi błyskało jeszcze łagodne spojrzenie Agnieszki, drgnąłem, słysząc tuż obok siebie szept, cichy, żałosny, ślepy, ślepy, ślepy.